Sprawdził się niestety czarny scenariusz. W związku z niżem genueńskim Boris na znaczną część Polski południowej i zachodniej spadły katastrofalne deszcze. Rzeki gwałtownie wezbrały. Wiele miast i mniejszych miejscowości znalazło się pod wodą. 5 osób zginęło. Najbardziej dramatyczna sytuacja jest na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Tama w Stroniu Śląskim w powiecie kłodzkim została przerwana. Do Stronia Śląskiego i Lądka Zdroju praktycznie nie można było dojechać. Pod wodą znalazły się ulice Kłodzka. W Głuchołazach w powiecie Nyskim napór wody zniszczył mosty. Dziś w Kłodzku woda opadła i odsłoniła skalę zniszczeń. Mieszkańcy Kłodzka nie kryją łez.
No ludzie stracili wszystko w jedną noc. No jest to zdradnienie, przepraszam, ja nie mogę.
Teraz co widzę, to jestem bardzo załamana. Ludzie, co cierpią teraz, nie da się opowiedzieć. Nie da się opowiedzieć tego.
Najważniejsze, że się z żoną wyprowadziliśmy, a resztę.
Na czas.
Na czas.
I bezpiecznie jesteście.
No, szkoda, bo mogliśmy więcej wywieźć, jak to się nazywa, rzeczy, no ale człowiek nie myślał w ten sposób, że... Ja byłem pewny, powiem pani szczerze, że ona się sprzeczała ze mną, że zaleje osiedle. Ja mówię, nie ma takiego...
No, ciężko, jest przykre po prostu, no bo tutaj ludzie wszystko stracili. Po prostu jak się to widzi, to jest przykro, no i to, co się stało w Stroniu i tak dalej. Także tyle.
Dziś burmistrz Nysy ogłosił ewakuację miasta. Władze proszą mieszkańców o stosowanie się do poleceń służb. Do pomocy przy ewakuacji zaangażowano wojsko oraz straż pożarną. Nysa od wczoraj jest zalewana wodą po tym, jak w Stroniu Śląskim pękła tama. W wodzie stoją fundamenty budynków, brakuje autobusów, ewakuowano pacjentów ze szpitala. Miasto czeka na kolejną falę wezbraniową po pęknięciu zbiornika retencyjnego Topola na Nysie Kłodzkiej. Rząd wprowadził stan klęski żywiołowej w związku z powodziami na południu Polski. Obejmuje on część województw dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego. W sumie dotyczy 14 powiatów i 3 miast na prawach powiatu. Premier Donald Tusk mówił na posiedzeniu sztabu kryzysowego we Wrocławiu, że w razie potrzeby ta lista zostanie rozszerzona.
Ogłosiliśmy stan klęski żywiołowej na okres 30 dni od dnia ogłoszenia rozporządzenia, więc od dzisiaj. Postanowiliśmy działać oczywiście elastycznie. Rozporządzenie jest w ten sposób skonstruowane, że każdego dnia będziemy gotowi z ministrem spraw wewnętrznych do wprowadzania koniecznych zmian w tym rozporządzeniu, a więc uzupełniania o ewentualne nowe powiaty czy gminy.
Po wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej rząd może przekazać środki z rezerwy budżetowej na pomoc dla powodzian. Władze mogą też nakazać obywatelom ewakuację lub zakazać przebywania w określonych miejscach. Największy w naszym kraju zbiornik Racibórz Dolny gromadzi nadmiar wody. Ma on uratować przed powodzią Racibórz, Kędzierzyn-Koźle, a nawet Opole i Wrocław. A my pytamy, czy zachodniopomorskie jest przygotowane na przyjęcie ogromnej masy wody. A przy naszych telefonach goście, panowie Michał Durka, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
I z nami także pan dr Szymon Walczakiewicz, Instytut Nauk o Morzu i Środowisku, Uniwersytet Szczeciński. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór.
Zacznijmy od pana dyrektora, od tego właśnie pytania. Czy zachodniopomorskie jest przygotowane na przyjęcie ogromnej masy wody? I w tym pytaniu zawiera się podpytanie, że tak się wyrażę. Mianowicie, czy tu nam w sukurs idzie przyroda, czy też działania nasze ludzi przez lata sprawiają, że szczecinianie, mieszkańcy zachodniopomorskiego mogą spać spokojnie albo w miarę spokojnie?
Tak naprawdę wszystkiego po trochu, panie redaktorze. Mamy sytuację taką, że rzeczywiście na tym dolnym odcinku no, w takiej komfortowej sytuacji jesteśmy, w którym wiemy kiedy i co się zdarzy. Całe modelowanie, które pokazuje w jakim momencie fala wezbraniowa do nas dotrze, no, daje nam możliwość przygotowania się. I rzeczywiście tutaj jeśli chodzi o tą przyrodę, o której pan redaktor mówi, to na południu naszego województwa mamy dzisiaj tak naprawdę suszę hydrologiczną. Te stany wody w Odrze są niskie. Cała Dolina Rzeczna no i ma jeszcze rezerwuar retencyjny. Zatem w tym zakresie tutaj rzeczywiście ta przyroda nam trochę pomaga. Druga sprawa jest taka, że do dzisiaj czy do jutra wiał wiatr północny, który wywoływał zjawisko cofki, która z kolei powodowała, że ten odpływ wody z Odry no, mógłby spowolniony i dodatkowe ryzyko powodziowe dla naszego regionu generował. Natomiast no, od jutra ten kierunek wiatru się zmieni i rzeczywiście stany wody na morzu się obniżą, co spowoduje, że woda szybciej odpłynie z całej tej naszej zlewni dolnoodrzańskiej. I to są jakby te elementy, które nas sytuują w dobrym jakby momencie. Druga sprawa jest także ta infrastruktura trochę pobudowana, bo te miejsca głównie, które do tej pory były zalewane, a wyciągnęliśmy wnioski z powodzi 2010 roku i tam miejscowości Chlewice w gminie Bożkowice, czy miejscowości Piasek, czy wały Niszki, Gryfino, czy Krajnik Marwice zostały wzmocnione w tych ostatnich latach. I ta infrastruktura także podniosła poziom pewnie bezpieczeństwa powodziowego no, do takiego, że możemy czuć się w miarę bezpieczni. To są te elementy wynikające z tego, co się tu wydarzyło. Dodatkowo same nasze działania, które podejmujemy, a więc ten rozdział wody widuchowej na jadzie na Odrę Wschodnią i Zachodnią. Tutaj także ten jazd my otwieramy po to, żeby woda w swobodny sposób mogła się dostać na tereny obydwóch rzek, czy przepłynąć przez dwie rzeki, zalać to między Odrze, które jest na pewno takim rezerwuarem wspierającym nas w spłaszczeniu tej fali powodziowej, bo tam nie można mówić o jakiejś retencyjności tego obszaru, natomiast na pewno jest to spłaszczenie fali powodziowej. No i współpraca ze stroną niemiecką, poldery niemieckie. Dzisiaj także mam informację taką, że strona niemiecka przyszykowuje się do otwarcia tych polderów i wpuszczania tej nadwyżki wody na swoje poldery. Te wszystkie działania i ta przychylność przyrody powoduje, że dzisiaj na Pomorzu Zachodnim wydaje się, że możemy czuć się, no powiem bardzo ostrożnie, ale no bezpieczni. Tak wygląda to dzisiaj u nas.
I przenieśmy się do pana doktora Szymona Walczakiewicza, Instytut Nauk o Morzu i Środowisku, Uniwersytet Szczeciński, Stowarzyszenie Skywarn, Łowcy Burz. Kiedy pan patrzy na te obrazy z południa Polski, chociażby z Kłodzka, z Głuchołazów, z Nysy, to ma dużo pan odniesień do powodzi tysiąclecia, tak się określa, z 1997 roku?
To znaczy odniesień, no jest dużo podobieństw na pewno, jednak ta powódź różni się od tej w 97 roku, chociażby tym, że no tutaj ten poziom wody, który był notowany na południu kraju, był niższy niż przy powodzi w 97 roku i, że tak powiem, napełnienie tych wód, tych rzek nastąpiło w bardzo, tak powiem, krótkim czasie. Ja tutaj przypomnę, że w ciągu 3 dni, no, można powiedzieć niespełna 4 dni, spadły ilości podchodzące pod około 400 mm. To sobie proszę wyobrazić, że jest to około 2/3 opadu rocznego Polski, tak średnio, przyjmując taką średnią 600 na przykład milimetrów. I to spadło w ciągu niecałych 4 dni, więc gdzieś ta woda musiała ujść. I była to dosyć szybka, można powiedzieć, powódź. Bardzo szybko wzrastały poziomy wody w rzekach. Już pomijam to, że dochodziło też do przerwania wałów, czy przelewaniu się wody górą przez tamy. I to doprowadziło też do tego właśnie, że ta woda tak jak szybko się pojawiła, tak też szybko zniknęła. Tutaj jeszcze na dzień dzisiejszy ciężko jest porównać to, co było w 97 roku, a to, co mamy obecnie, na to na pewno jeszcze przyjdzie czas. Pojawiają się też takie słuchy, że ta tutaj fala może była niższa, natomiast to rozłożenie w czasie tu jest dosyć istotne. Troszkę inaczej to wygląda niż w 97 roku. Porównuje się, że miejscami było to gorzej, dlatego musimy się jeszcze wstrzymać z taką wstępną nawet oceną i poczekać, jak ta woda zacznie spływać w kierunku Bałtyku, opadać na Dolnym i Śląsku i Opolszczyźnie i wtedy będziemy mogli coś więcej powiedzieć. Ważne, żeby w tym czasie nie padało, bo tutaj każdy opad może zmienić tą całą sytuację. Na szczęście prognozy dla tych regionów, no można powiedzieć, są jak na razie łaskawe. Tutaj tych opadów, które wystąpiły, na razie nie widać i w najbliższym czasie nie wystąpią takie opady jak w ciągu tych, można powiedzieć, od czwartku do niedzieli, jakie notowaliśmy na tym regionie. Czy będzie że tak powiem, porównywana do 97, czy będzie to gorsza powódź. Zależy pod jakim względem patrzeć, czy pod względem właśnie meteorologicznym, czy pod względem hydrologicznym, czy pod względem właśnie chociażby ekonomicznym. Ale też należy pamiętać jedną rzecz, no jednak jesteśmy bogatszym społeczeństwem, zatem te wartości tych szkód tutaj, to zostało poniesione, czy zabrane przez rzekę, po prostu no, mogą być wyższe i to może na pewno pod tym względem przewyższyć. Jak? No poczekajmy jeszcze tutaj, jeszcze mamy po drodze właśnie Odrę, zobaczymy jak w tym odcinku tutaj Opole, Wrocław będzie się zachowywała woda. Jak to obecnie będzie wyglądało? Musimy jeszcze trochę się wstrzymać i zobaczymy, jak ten odcinek właśnie Wrocławia zostanie pokonany i jak to dalej będzie wyglądało. Tutaj pan dyrektor bardzo przepiękny sposób opisał, jak my jesteśmy jako województwo chronieni właśnie chociażby tym przejęciem części przez Niemcy. No, to między Odrze, no jednak mimo wszystko ten dolny bieg tutaj naszej rzeki. Też jestem trochę spokojny, nie wykluczam, że będą jakieś podtopienia wokół rzeki Odry, natomiast raczej jestem, że tak powiem, tego zdania, że też właśnie powinno być to względnie spokojnie i że tak powiem, porównując na 97 rok, powinno być to trochę lżej dla naszego regionu, jeżeli chodzi o sam poziom wody. No miejmy też nadzieję, że w trakcie spływania tej całej wody nie zdarzy się kolejna cofka, no, która, że tak powiem, jakby pokazuje nam, od którego momentu zaczynamy wzrost poziomu wody, jeżeli wiatr w najbliższym czasie, zresztą tak prognozy mówią, zmieni się i faktycznie się on zmieni, to wtedy ta woda opadnie do tych stanów niskich i czy nawet może jeszcze niższych i wtedy, że tak powiem, przyjęcie tej wody będzie, że tak powiem, rozejdzie się może echem. Zobaczymy wzrosty na stacjach wodowskazowych i praktycznie ta woda sobie po prostu ujdzie tutaj w kierunku zalewu i dalej w kierunku Bałtyku. Miejmy nadzieję, że tak będzie. Wszystko pokażą najbliższe teraz godziny, jak się będą zachowywały stacje wodowskazowe, jakie będą notowały właśnie te poziomy wody tutaj w województwie dolnośląskim na rzece Odra.
Napełnianie zbiornika Racibórz Dolny, bo to jest największy w Polsce zbiornik retencyjny, przebiega prawidłowo. Do godziny 16 zbiornik przyjął około 108 milionów metrów sześciennych wody, a maksymalnie może przyjąć 185 milionów metrów sześciennych wody. Jak to obrazowo powiedzieć naszym słuchaczom, ile to jest wody, jaka to jest masa tej wody, bo to jest abstrakcja, 185 milionów metrów sześciennych, panie doktorze. Czy to można jakoś obrazowo wytłumaczyć?
Ja doczytałem się tylko, że to jest 40 boisk piłkarskich.
Stadionu Narodowego, tak, też to spotkałem. A pan doktor?
No tak właśnie najlepiej. Zawsze właśnie porównujemy albo do Stadionu Narodowego, jeszcze wcześniej do stadionu w Chorzowie. To jest najlepsze zobrazowanie. Natomiast może tak jak... Nie wiem, czy to jest dobre określenie, ale tak jak ilość tej wody oczywiście jest bardzo ważna, tak mimo wszystko ważniejszy jest chyba według mnie przepustowość, czyli z jakim tempem spuszczana jest ta ilość wody ze zbiornika, bo to tak naprawdę jest tutaj teraz najważniejsze. Jaki będzie ten przepływ wody na sekundę?
To ważne bardzo, panie doktorze, bo niektórzy tego nie rozumieją. Myślą, że jak jest zbiornik retencyjny, to chodzi o to, że wpływa do niego woda i ona nie jest spuszczana, ale jeżeli masa wody jest ogromna i przerasta pojemność zbiornika, to ją się spuszcza, prawda? Że tylko chodzi o to, żeby spowolnić tę prędkość i masę wody, która płynie dalej.
Dokładnie tak. To się chyba fachowo nawet w języku hydrologów mówi o tak zwanym wypłaszczeniu tej fali. Czyli jakby zbiornik przyjmuje ogromne ilości wody i później przepuszcza z mniejszą, że tak powiem, intensywnością. Tak, to jakby opóźnia wejście tej szczytowej fali, trochę ją wypłaszcza na tyle, na ile może. Zbiornik w Raciborzu jest na tyle duży, że ma taką możliwość. To teraz wszystko zależy od tych, że tak powiem, znakomitych głów, które na pewno liczą to wszystko, żeby jak najlepiej tutaj, jak najmniej tej wody mogło uszkodzić najbliższe regiony, czyli właśnie Opole, Nysę tutaj, czy Opole, można powiedzieć, i Wrocław. I wiadomo, no jeżeli więcej wpada, a mniej uchodzi ze zbiornika, no to dojdzie w końcu do jego 100% zapełnienia i wtedy będzie trzeba wodę tą spuszczać z taką samą prędkością, jaką wpada. Czasami jest to, jak pokazało doświadczenie, no niemożliwe, prawda? Więc ta woda się przelewa. Dlatego ten przepływ wody, właśnie ile tej wody na sekundę, tych metrów sześciennych, jakby dokładamy do naszej Odry w tym momencie, jest bardzo istotne, dlatego te zbiorniki, ten Raciborski tu jest no takim kluczowym momentem, no bo on jest nie dość, że bardzo duży, może przyjąć ogromne ilości wody. Tak niestety nie usłyszałem dokładnie jego wielkości, bo można było podać procentowo, ile, w jakim stopniu już jest napełniony. Nie wiem,
185 milionów metrów sześciennych.
A 108 w tej chwili ma zapełnienia z tego, co...
Z godziny 16 to są dane, tak.
Rozumiem, no to mamy już tam ponad połowę, prawda, więc to jest też ważne, w jakim tempie się zapełnia i w jakim tempie będzie teraz spuszczana woda. No wszystko robimy, żeby opóźnić tą falę, jak tutaj widzę, bo ten zbiornik się jednak napełnia mimo wszystko, czyli więcej do niego wpływa niż uchodzi, no ale taką ma rolę, żeby spowolnić, wypłaszczyć.
Proszę. Do pana dyrektora Michała Durki, bo kiedy w rejonie Kłodzka decydenci postanawiali budować zbiorniki retencyjne, to nie zawsze się to udawało. Mieszkańcy protestowali, bo oznacza to wysiedlenia, utratę majątku ziemi w jednym miejscu, przeniesienie na inne miejsca. Niektóre powstały, inne nie. Jak pan, panie dyrektorze, to skomentuje? Bo wydawać by się mogło, że po 97 roku, kiedy no bardzo dotkliwie Kłodzko zostało doświadczone teraz ponownie, to nie powinno być w ogóle żadnych dyskusji, tylko bardzo duże zrozumienie i zaufanie dla fachowców, dla tych, którzy zajmują się bezpieczeństwem przeciwpowodziowym wobec takich inwestycji.
Dokładnie. No niestety, to tych jakby cały ten projekt w Kotlinie Kłodzkiej był finansowany i źródła były z Banku Światowego, jeśli chodzi o finansowanie tego projektu. To był bardzo mocno, jakby można powiedzieć, przeliczony projekt. Te zbiorniki miały konkretne lokalizacje i odpowiednie jakby kaskadowe działanie tych zbiorników. Niestety, no wielu z nich nie udało się zrealizować. Odstąpiono od ich realizacji chyba w 2021 lub 2022 roku całkowicie. No jakby no trochę dzisiaj na to można byłoby spojrzeć, że pewnie część tych zniszczeń czy tego, co się wydarzyło, można byłoby uniknąć, gdyby one były budowane. I tak jak pan dyrektor mówi, po to właśnie nawet po roku 2010 roku została wprowadzona specustawa powodziowa, która mówiła, w jaki sposób postępować z tym wywłaszczeniem gruntów pod zbiorniki, pod tą ochronę przeciwpowodziową, w jaki sposób postępować, że to nie powinno podlegać dyskusji, jeśli to wynikało z obiektywnego modelowania całego tego systemu, a z mojej wiedzy wiem, że jakby w całej Kotlinie Kłodzkiej te przeliczenia czy wyliczenia dotyczące lokalizacji zbiorników były bardzo dokładne na rok 2017. To wiem tyle, że na pewno to było bardzo dokładnie przeliczone.
No i
powinno być.
Chcę panów zapytać o informacje, które znalazłem na jednym z portali społecznościowych. Otóż osoba z naszego regionu, która ma bliskich na Dolnym Śląsku w mniejszej miejscowości, gorzko napisała w ten sposób, że jej bliscy przekazują informację, iż ich miejscowość została niejako poświęcona, że woda tam się wdarła, a to dlatego, żeby po prostu ochronić większe miasta, Opole, Wrocław. Czy panom są znane przypadki takich strategii, no, że po prostu poświęcamy mniejsze miejscowości, mniejsze społeczności na rzecz funkcjonowania tych dużych zespołów miejskich, chociażby jak Opole czy Wrocław? Pan doktor Szymon Walczakiewicz.
Ja mam nadzieję, że nie dochodzi do takich rzeczy w naszym państwie. Natomiast gdzieś kiedyś słyszałem przy powodzi w 97 roku, że też była walka na wale, żeby przerwać ten wał i zalać miejscowości, żeby właśnie ocalić ten Wrocław. Tutaj niestety nie mam żadnych informacji podczas obecnej powodzi, tej wrześniowej, żeby coś takiego było robione. Natomiast no, trzeba mieć świadomość, że jednak rzeka płynie tym korytem, ma obecne koryto, które widzimy tak na co dzień, i to, że z niego wylewa, to nie znaczy, że od razu musimy mówić o powodzi, bo to koryto rzeki, które my widzimy, w którym ona płynie, to jest to główne. A przecież tak naprawdę rzeka ma jakiś swój zakres tego koryta, więc no też budowanie czy zabudowa tych terenów właśnie zalewowych czasami no, doprowadza do tego, że tak naprawdę te wały są gdzieś przesunięte i może w tej informacji o to chodziło, że te tereny są po prostu zalewane ze względu na to, że ta woda przelewa się i po prostu są to naturalne tereny zalewowe, po prostu nie wiem, czy była zgoda wydana, czy nie, to nie w mojej ocenie, że tak powiem, wydawać jakieś wyroki, natomiast ja nie słyszałem tutaj gdzieś, nie spotkałem się z czymś takim, że były poświęcane jakieś mniejsze miejscowości kosztem tych większych, żeby właśnie uchronić jednak większą liczbę ludności. No tutaj według mojej opinii powinna być walka o każdy, że tak powiem, o każdą wieś, o każde miasto, ze względu na to, żeby chronić chociażby dobytek ludności, która no, tam mieszka pewnie od kilkudziesięciu lat. Więc taka jest moja opinia. Nie spotkałem się wcześniej z czymś takim.
I wracamy do pana Michała Durki, dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Panie dyrektorze, dzisiaj pojawiła się informacja, która jest faktem, że pękła tama w czeskiej Ostrawie, blisko polskiej granicy, no i woda zalała tę miejscowość. To oznacza, że mniej tej wody spłynie do naszego kraju, Odrą, a potem do nas, do Zalewu Szczecińskiego? Czy wolniej?
Czy mniej to raczej nie, sądzę raczej, że to po prostu rozłoży się w czasie, a to jakby tutaj, co pan doktor mówi, się pokrywa dokładnie, znaczy trochę z tym, o co dzisiaj walczymy na zbiorniku Raciborzu, żeby nam się fale powodziowe, które są na dopływach do Odry, nie pokryły z tym wezwaniem, które będzie szło rzeką Odrą. Mówiąc w dużym skrócie, wiemy, że mamy na Nysie Łużyckiej czy na Bobrze także te fale wezbraniowe, powodziowe, które idą. I dzięki temu, że ten zbiornik w Raciborzu, tak jak pan doktor powiedział, reguluje przepływ wody, ją normalizuje w tym zakresie w chwili obecnej, tak żeby usuwa w czasie przejście fali, czy składa ją w czasie przejście fali powodziowej, po to właśnie, żeby z Bobra czy z Nysy Łużyckiej ta woda trafiła do Odry, no i w efekcie ten stan może być gdzieś na naszym terenie i pewnie tak będzie, utrzymywał się dużo dłużej niż na południu wezbrania. Natomiast on będzie w kaskadowy sposób występował. Będzie to wezbranie z Nysy, z Kwisy, z Bobra. To wszystko będzie jakby zasilało Odrę. Potem po kilku, trzech, czterech, pięciu dniach pojawi się taką, przynajmniej mam nadzieję, jeśli chodzi o to modelowanie, które dzisiaj widzieliśmy. Pojawi się woda dopiero z tego wezbrania, czy fala powodziowa z Odry, co spowoduje, że no nie będzie takiego efektu skumulowanego. I to samo, co pan doktor mówił, jeżeli przez przypadek jakiś na nieszczęście nasze, to okaże się, że doszłoby do sytuacji, w której dzisiaj kompletnie nie ma takiego prawdopodobieństwa, ale gdyby się te meteorologiczne prognozy zmieniły i ten wiatr z północy zaczął wiać, to rzeczywiście ta cofka mogłaby w naszym regionie spowodować, że te stany mogły być bardziej podwyższone niż te, które my się spodziewamy. Ja powiem tylko tyle, że dzisiaj z prognoz, które my przynajmniej obserwujemy w Słubicach, ta woda jest prognozowana na poziomie prawie metra niżej niż tak zwana woda jednoprocentowa, czyli taka, która się wydarza raz na, w prawdopodobieństwie wystąpienia raz na 100 lat. I na jakby taki poziom wody to jest ten, który się przyjmuje do projektowania urządzeń przeciwpowodziowych. Czyli jeżeli dzisiaj w Słubicach wiemy, że prognozowany przepływ tej wody czy stan wody będzie niższy o metr od tego, dla którego są zaprojektowane urządzenia przeciwpowodziowe, to moglibyśmy właśnie przyjąć, że to zagrożenie powodziowe w naszym regionie jest mniejsze. Nie chcę powiedzieć, że niewielkie, natomiast że te stany alarmowe czy przekroczenia stanów ostrzegawczych czy tam alarmowe w niektórych miejscach pewnie się zdarzą i pewnie, tak jak pan doktor mówi, w niektórych miejscach ta Odra nasza może wylać, natomiast nie zapowiada się nigdzie, że to będzie katastrofalne zdarzenie.
I dobrze słuchać takich informacji. Na zakończenie naszej audycji przypomnę słuchaczom, gdzie można wpłacać pieniądze, jak można pomóc powodzianom z południowo-zachodniej Polski. Przenosimy się do pana doktora Szymona Walczakiewicza. Chcę pana zapytać o specyfikę Niżu Genueńskiego, bo teraz przyzwyczailiśmy się do gwałtownych opadów. W ciągu godziny, pół jest nawałnica, spada czasem kilkadziesiąt litrów wody na metr kwadratowy. Tu mieliśmy bardzo obfite opady przez kilka dni. Jak się tworzy taki niż genueński? Co musi się wydarzyć, żeby powstało takie zjawisko na naszym niebie?
To trochę by nam czasu może nie starczyło, żeby
skrócie dokładnie.
W skrócie oczywiście. Ogólnie nazwa się wzięła stąd, że właśnie nad Zatoką Genueńską dochodzi do powstania takiego wiru, jakim jest niż, czyli na naszej półkuli północnej jest to po prostu wir, który obraca się przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Czyli takie standardowe, że mamy niż, który ma fronty atmosferyczne. I teraz proszę sobie wyobrazić, że taki niż właśnie z okolic tutaj Włoch, czyli tej Zatoki Genueńskiej, przesuwa się, no tak można powiedzieć, w kierunku północnym. I on sobie idzie przez tutaj właśnie część właśnie Rumunii, Węgry, tak, Słowację i dochodzi sobie do Polski. No i on nad tą Polską właśnie lubił się ulokować. No przez to, że mamy wyjątkowo wysokie temperatury wody w Morzu Śródziemnym. Mamy też zasobne bardzo powietrze, wilgoć. On tą całą wilgoć, jakby można powiedzieć w cudzysłowie, zastał i przeniósł na ten region właśnie tutaj tej Europy Środkowej. I dlaczego on tak sobie stanął w miejscu? No niestety doprowadziły do tego sytuacja baryczna, która jakby po części złapała w kleszcze ten niż. Można tak to opisać, że ze wschodu i z zachodu właśnie został on tak złapany przez inne ośrodki, i które nie pozwalały mu jakby wykonać za dużo ruchu. No i on sobie tam był, przebywał, całą tą wilgoć wytrącał właśnie w postaci opadów. Niestety trafiło to właśnie na tą Europę Środkową, w tym i Polskę południowo-zachodnią. Ten kierunek napływu był początkowo taki z północnego wschodu na południowy zachód, czyli jakby nie dość, że dużo padało, to jeszcze, no tak jak, nie wiem, niektórzy pamiętają z geografii, powietrze, które wspina się po stoku górskim, ochładza się, prawda, no i zaczyna, że tak powiem, kondensować para wody, no i powstają opady, no tak w wielkim skrócie można powiedzieć. I niestety, ale my mamy tą barierę górską na południu, właśnie chociażby Sudety, i one były taką barierą, nie dość, że była blisko centrum niżu, to już mamy zwiększoną ilość opadów, to jeszcze mamy tą barierę górską, czyli barierę orograficzną. I ten niż przez to, że stał przez te kilka dni, doprowadzał do tego, że właśnie tą wilgoć, którą niósł, ona po prostu spadła na terytorium naszego kraju. Spadła też właśnie w tej tutaj południowej Polsce, gdzie no, rzeki są, mają duże spadki, w związku z tym te duże ilości wody zaczynały, że tak powiem, spływać sobie tymi korytami, czyli duża prędkość, duże ilości wody w ciągu doby, już tam pomijam, że to czasami były 6- czy 4-godzinne opady, które czasami w ciągu miesiąca nie spadają. No i ten właśnie niż genueński, który zawsze zazwyczaj niesie te duże ilości, tylko niestety przez to, że był złapany w te sidła, no to trochę tu się zatrzymał i że tak powiem, no nie, na nasze nieszczęście.
Udało się, panie doktorze, w kilka minut wyjaśnić, jak tak to działa. Wracamy do pana dyrektora Michała Durki. A propos właśnie długotrwałych opadów i wysokiej wody, mamy do czynienia z rozmakaniem wałów. Chcę pana dyrektora zapytać o wały przeciwpowodziowe w naszym regionie. Przede mną taka statystyka, wykres wały przeciwpowodziowe w Polsce, ile ich powstało, i najwięcej powstawało w latach 2011-2015, potem już nieco mniej. Proszę powiedzieć, jaki jest stan tych wałów i czy po prostu w wały jesteśmy, można powiedzieć, dobrze wyposażeni i ich stan także jest więcej nawet niż zadowalający, jeżeli chodzi o nasz region.
No i tutaj tak, rzeczywiście te inwestycje w zakresie ochrony przeciwpowodziowej, w szczególności wałów przeciwpowodziowych w tych latach, o których pan redaktor mówi, było najwięcej. I te tutaj przy rzece Odrze rzeczywiście zostały w sposób taki dość skuteczny zmodernizowane, bo każdy z nich, a praktycznie każdy z nich został wyposażony w tak zwaną przegrodę przeciwfiltracyjną, czyli taką ściankę, która jest trencherem, takim urządzeniem, zalewana w środku wału na głębokość kilku lub kilkunastu nawet metrów, która powoduje, że ta woda po pierwsze nie przesiąka na zawale, a druga jakby wzmacnia sam wał przeciwpowodziowy, żeby przy długotrwałym stagnowaniu wody ta woda nie przesiągała przez ten wał. Dlaczego w naszym regionie jest to takie istotne? Właśnie dlatego, że mamy ten obszar płaski, w związku z tym, kiedy ta fala już powodziowa podszedł do naszego regionu, ona raczej przepływa powoli i kiedy dodatkowo wystąpi jakieś zjawisko cofki, to zatrzymuje się po prostu w tym terenie. Dlatego też ten dobór rozwiązań, który był wtedy realizowany, wskazał na to, na zastosowanie tych przegród przeciwfiltracyjnych i podobnie potem już też w ostatnich latach, w ostatnich 5 latach zrealizowane zostały właśnie wały w miejscowości Chlewice. To bardzo taki ciekawy wał, ponieważ nie jest wzdłuż rzeki, tylko okala miejscowość dookoła, a pozostawiając tereny zalewowe dalej rzece. Są wzmocnione wały na odcinku Krajnik Marwice i Miszki Gryfino, zostały także wzmocnione tą przegrodą Dębce Żabnica, Dębce Łubnica, to także te, które zostały w ramach takich technologii zmodernizowane. Także tutaj o sprawność tych wałów ja się raczej nie boję, tym bardziej, że sama przegroda przeciwfiltracyjna także w wielu przypadkach powoduje, że działalność tych zwierząt rejących, czy bobrów, czy innych...
Chciałem o nie zapytać.
Że są jakby uodpornione na takie szkody. I to jest ten odcinek, powiedzmy, do Szczecina. On jest w tej technologii w przeważającej części wykonany. Trochę gorzej wyglądają wały tutaj na powiecie puliskim. One są jakby tylko ziemnymi wałami i tam do tych działań bobrów, że tak się wyrażę, czy innych zwierząt rejących jednak dochodzi. No ale obok tego, że samo wykonanie wałów istotne jest też to, żeby były one w odpowiedni sposób utrzymywane. I tutaj jest jakby sprawa, czyli koszenia systematycznego wału, utrzymywania tego porostu, tak żeby on, ta skarpa wału była jak najlepiej skondensowana, można powiedzieć, tak żeby trzymała się w swoim kształcie. I no tutaj jakby zostaje trochę do zrobienia, bo w ostatnich latach te nakłady na utrzymanie urządzeń przeciwpowodziowych no, nie pozwalały na przykład na podwójne koszenie w ciągu roku. Dzisiaj to staramy się tą sytuację odwrócić, żeby właśnie raczej prewencyjnie powodować, żeby te działania w zakresie utrzymania infrastruktury przeciwpowodziowej no, były w odpowiednim momencie i czasie wykonywane.
I teraz pytanie, panowie, o kwestię związaną z żeglownością Odry. To był taki sztandarowy plan Prawa i Sprawiedliwości na początku października 2023 roku. Kilkanaście dni przed wyborami przyjął Krajowy Program Żeglugowy do roku 2030. Zakładał on realizację działań o łącznej wartości 2,3 miliarda złotych. Zapisano w nim m.in. inwestycje w rewitalizację istniejącej infrastruktury hydrotechnicznej oraz modernizację floty, no i oczywiście zwiększenie głębokości Odry, żeby była żeglowna. Ale teraz mamy już nowe rządy. To jest informacja z maja tego roku. Maciej Tosz z Ministerstwa Infrastruktury powiedział, że rząd nie planuje budowy polskiej mocarstwowości w oparciu o zwiększenie żeglowności na Odrze. Tosz zapewnił, że priorytetem Ministerstwa Infrastruktury i całego rządu jest renaturyzacja wód, czyli przywracanie ciekom i zbiornikom wodnym przekształconym przez działalność człowieka stanu zbliżonego do naturalnego. Z jednej strony wiemy, że transport wodny jest bardzo atrakcyjny kosztowo, jest tanim transportem wodnym, najtańszym, również ekologicznym, ale z drugiej strony jest właśnie zagrożenie powodziami i jest renaturyzacja zbiorników wodnych. Jak na ten problem, na tę kwestię patrzy pan doktor Szymon Walczakiewicz? Czy teraz idziemy w dobrą stronę, czy wtedy zmierzaliśmy w dobrym kierunku?
No, tutaj ja myślę, że to jest pytanie dla jakiegoś geologa, hydrologa albo po prostu jakiegoś inżyniera, no to by można było powiedzieć, że skoro chcemy naturyzować dalej rzeki, to powinniśmy wysiedlić ludność z terenów zalewowych. Bo jeżeli chcemy przywrócić im dawny bieg, czy po prostu, no dawny bieg załóżmy, które miały przed, że tak powiem, jakimiś budowlami hydrotechnicznymi, może akurat to jest zły przykład, ale na przykład doprowadzania do tego, żeby rzeka płynęła prosto, no to nie wiem, w tym wypadku by trzeba było też właśnie część ludności wysiedlić, więc tutaj jak, w jaki sposób, że tak powiem, działać by trzeba było. Na pewno by trzeba było powiększać zbiorniki, jeżeli chodzi o to retencyjne i zadbać też o to, żeby nie doprowadzać do powodzi. Czy faktycznie poprawa żeglowności na Odrze by zwiększyła ryzyko powodziowe? Tak jak powiedziałem, no tutaj jest chyba odpowiednie pytanie by było dla jakiegoś inżyniera albo hydrologa. Tutaj przepraszam, ale niestety na to pytanie nie jestem tak precyzyjnie odpowiedzieć.
Kiedy woda opadnie, to spotkamy się w innym gronie i zapewne o to zapytamy. Ale jak na tę sprawę patrzy pan dyrektor Michał Durka?
No, najlepiej znaleźć złoty środek, jak zwykle wszystkim, a więc spowodować, żeby podejmować takie działania na już tak naprawdę trochę inwestycyjne na rzece Odrze, żeby z jednej strony pogodzić to z osiągnięciem celów środowiskowych, a z drugiej strony jednak jest to droga wodna, jest to rzeka, na którą my patrzymy przez pryzmat transportowy. Mamy tutaj w naszym regionie choćby nawet zarząd portu Szczecin-Świnoujście, który patrzy w kierunku tego transportu. Mamy stronę niemiecką, czy to na poziomie kanału Odra-Havela czy Odra-Szprewa, to te wszystkie elementy są jakby częścią gospodarki, pewnego elementu, w którym ten cała nasza Odra także w moim przekonaniu powinna zmierzać. Natomiast to nie wyklucza w żaden sposób w moim przekonaniu działań renaturyzacyjnych. Są takie jakby urządzenia czy infrastruktura inżynieryjna, którą można w rzece wykonać, która spowoduje, że ten stan środowiskowy czy ekologiczny rzeki będzie w zrównoważony sposób utrzymywał się, czy będzie do takiego stanu będzie to doprowadzone. I w takim zakresie widzę te działania. Oczywiście tutaj z jednej strony mamy gro specjalistów, ekologów, którzy mówią, że na przykład zabudowa regulacyjna związana z budową ostróg jest nieprawidłowa. Z drugiej strony mamy także część ludzi zajmujących się ochroną środowiska, którzy mówią, ale w tych poletkach międzyostrogowych jest bardzo dobre miejsce do tarc. Są rezerwuary dla ptactwa, które tam pożywienie zbiera. Także ten cały ekosystem rzeki Odry, patrząc przez to czy więcej lat, on w pewien sposób też się dostosowuje do tych zmian, które trochę człowiek w nich wprowadził przez te jakby 100 lat. I wydaje się, że dzisiaj należało w tym wszystkim znaleźć złoty środek, tak żeby pogodzić sprawy związane z renaturyzacją czy ochroną tych cennych środowiskowo obszarów, a z drugiej strony zabezpieczyć tam gospodarcze wykorzystanie tej rzeki, żeby ona i w tym aspekcie służyła. Proszę zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz. My jeszcze jako RZGW przed reformą gospodarki wodnej, kiedy ten projekt dotyczący zabudowy regulacyjnej był przygotowywany, wskazywaliśmy nie na tyle na transport, a tyle także na samoochronę przeciwpowodziową. Sama akcja do lodołamania i możliwość poruszania się lodołamaczy jest w jakimś stopniu musi być zapewniona także po to, żeby bronić mienie i życie ludzi w tych momentach, kiedy do tego zlodowacenia czy akcji lodowej musi dojść. Także sprawa jest wielowątkowa i na pewno wymaga bardzo wielu analiz, żebyśmy nie wylali dziecka z kąpielą, bo bardzo łatwo z jednej strony powiedzieć, że tylko działania renaturyzacyjne i z drugiej strony też bardzo łatwo powiedzieć, że rzeka może być tylko gospodarczo wykorzystana.
Wrócimy, panie dyrektorze, do tej rozmowy, kiedy czas będzie spokojniejszy, czyli przejdzie już ta wezbrana woda również przez zachodniopomorskie. Przypomnijmy, panowie uspokajali, że tu mogą być lokalne podtopienia, jakieś niewielkie zalania, ale generalnie możemy jako mieszkańcy zachodniopomorskiego spać i żyć na co dzień spokojnie. Bardzo panom dziękuję. Pan Michał Durka, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Do usłyszenia.
Bardzo dziękuję. Dobranoc państwu.
I pan dr Szymon Walczakiewicz, Instytut Nauk o Morzu i Środowisku Uniwersytetu Szczecińskiego, Stowarzyszenie Skywarn Łowcy Burz. Dziękujemy. Do usłyszenia.
Dziękuję serdecznie, dobranoc.
A my przypominamy słuchaczom, że na stronie Radia Szczecin jest informacja pomoc dla powodzian zbiórki w Zachodniopomorskiem. Tam wszystkie informacje, jak można pomóc tym, którzy zostali poszkodowani przez powódź w południowo-zachodniej Polsce.